komentarz okiem tutaj socjologa do wydarzeń aktualnych, które możemy obserwować w Polsce na polskiej scenie politycznej. Mamy bowiem połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybortowiczem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Uśmiecham się do słuchaczy, tym razem ze Stalowej Woli, gdzie wczoraj miałem wykład. Dokąd zmierza Polska, dokąd zmierzasz ty?
Tak, no to jest to pytanie bardzo ważne. Dokąd zmierza Polska? Jedni sobie zadają je z trudem, niektórzy z lękiem. A ja zapytam jeszcze tak na początek, panie profesorze, gdzie pan był 13 grudnia 1981 roku, jeśli można zapytać? Jak pan pamięta wprowadzenie stanu?
Pamiętam dobrze tą sytuację. Byłem asystentem w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I dla mnie stan wojenny zaczął się 20 minut przed północą. Otworzyłem okno w pokoju w hotelu asystenckim na ulicy Gagarina i usłyszałem krzyk działacza opozycyjnego wyjścia Cichonia. Ludzie ubole mnie biorą, zawiadomcie MKZ, czyli Międzyzakładowy Komitet Solidarnościowy. No i widziałem szamotaninę, poszedłem mu. Ubrałem się, jeszcze to było przed północą, a oficjalnie stan wojenny na północy miał
o północy, tak.
Poszedłem piechotą na Mickiewicza w mroźną noc, gdzie Solidarność w Toruniu miała swoją siedzibę, a tam drzwi wyważone, meble poprzewracane, pusto. Za chwilę taksówką przyjeżdża żona jakiegoś działacza solidarnościowego, którego przed chwilą wcześniej z jej domu zabrali. No i potem przez całą noc próbowaliśmy zrozumieć, co się dzieje, się zorganizować, pisać jakieś komunikaty. I pamiętam, przeszliśmy w pokojach Solidarności UMK w rektoracie jakieś takie informacje o tym, co się wydarzyło tej nocy, co widzieliśmy. I studenci próbowali pod kościołami, a może nawet niektórzy w kościołach, rozdawać te ulotki, ale nie spotkali się ze zrozumieniem. Ludzie nie wiedzieli, co się stało i nie rozumieli, dlaczego przestrzeń kościoła czy wokół kościoła ktoś próbuje wykorzystać, żeby coś przekazać. Dopiero później, w miesiącach i latach stanu wojennego, wielu Polaków doceniło, że i duchowni, to była ta przestrzeń, gdzie można było prawdę przekazywać.
No i ci działacze wtedy tam znaleźli schronienie, pomoc, a potem niektórzy się bardzo pięknie kościołowi, że tak powiem, odpłacili po latach, w sensie, no mówię z przekąsem oczywiście i z taką trochę zgryźliwością. Ale panie profesorze, przechodzimy do czasów dzisiejszych. Dokąd zmierza Polska? Zapytam konkretnie, jak pan obserwuje, co teraz się dzieje na scenie politycznej. Nowa formacja się pojawiła, Polska Razem. Czy to jest nowa jakość w polskiej polityce? Co nam przyniesie narodowi, społeczeństwu, gospodarce? Czy to jest tylko jakaś taka mgławica, która szybko przejdzie po tym firmamencie politycznym, czy raczej coś tutaj może być uczynione?
To jest ważne pytanie, ale zauważmy, że ono się powtarza. Za każdym razem, gdy jakaś grupa mniej lub bardziej wpływowa, mniej lub bardziej dojrzała, uruchamia nową inicjatywę, komentatorzy i część wyborców zastanawiają się, czy to może być jakiś przełom. I ja chciałbym zaproponować słuchaczom spokojne, rzeczowe podejście w trzech krokach do oceny tej nowej inicjatywy, bo sądzę, że to podejście, czy raczej ta metoda interpretacji nowych ofert politycznych może być stosowana w każdym przypadku, żeby zorientować się, na co możemy liczyć, a na co nie możemy liczyć. To podejście...
Bo ja zapytam,
nie powinno być trzyetapowe.
To bardzo prosimy o przedstawienie, a potem jeszcze pytanie bym zadał.
Tak, w pierwszym kroku powinniśmy patrzeć, czy jakie kompetencje intelektualne i moralne mają ci, którzy dany projekt uruchamiają. W drugim kroku przyjrzeć się ich programowi, na jakie sprawy kładą nacisk. I trzeci krok jest trudniejszy, bo wymaga trochę głębszej wiedzy, mianowicie spróbować się zorientować, z jakimi grupami interesu, z jakimi środowiskami dany nowy projekt jest związany. Inaczej mówiąc, czy ktoś może mieć ten projekt na uwięzi, czy ktoś może mieć możliwości sterować poza wiedzą wyborców. No i teraz po kolei przyjrzyjmy się, jakich tam mamy ludzi. Mamy ludzi, którzy intelektualnie są tam sprawni. Tam są ludzie, którzy intelektualnie są sprawni. Więc w tym sensie, w sensie intelektualnym, wiele z tych osób ma jakby potencjał należenia do elit. A jak wyglądają ich kompetencje moralne? Otóż tutaj mamy grupę działaczy partii pod nazwą Polska jest najważniejsza, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie mogą odchodzić z jednych partii do innych, to w współczesnych demokracjach nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak ktoś dojrzewa, zmienia swoje poglądy, to może zmienić i partię. Ale przypomnijmy sobie, kiedy pan europoseł Kowal, pan europoseł Migalski odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Odeszli wtedy, kiedy ta partia i jej szef otrzymali największy cios. Odeszli po katastrofie smoleńskiej. Wtedy, kiedy Solidarność z tym ugrupowaniem i jego przywódcami, bo to ugrupowanie poniosło największe straty w tragedii smoleńskiej, była potrzebna. Czyli w chwili próby oni opuścili Prawo i Sprawiedliwość. A jak wygląda sytuacja z Jarosławem Gowinem? On także, jak już wspomniałem, jest intelektualnie sprawnym politykiem i doświadczonym. Z tego punktu widzenia to nieźle rokuje. Ale przez lata był w Platformie i nie dystansował się wobec kolejnych posunięć tej partii, które były niekorzystne dla Polski. Przez lata zachowywał się tak, jakby nie był świadomy, że jest częścią przedsięwzięcia, które degraduje instytucjonalnie nasz kraj. A więc ta ocena kompetencji intelektualnych i moralnych wypada nie w pełni korzystnie. A teraz problem programu. Tutaj widać bardzo ciekawe elementy. Niektórzy obserwatorzy i komentatorzy przyczepiali się do tego pomysłu, że wyborca mógłby mieć swoje głosy powiększone o liczbę dzieci, którymi się opiekuje. Czyli jeśli ktoś wziął na siebie ciężar troski o dużą rodzinę, to miałby większy wpływ na demokrację. Muszę powiedzieć, że intuicyjnie ten pomysł wydaje mi się rozsądny. Ale czy w tej konkretnej sytuacji to będzie coś więcej niż tylko pewien haczyk, pewna przynęta, żeby wprowadzić troszkę zamieszania i zainteresowania? Dla mnie ważne by bardzo było poznać stanowisko tego ugrupowania. Nie wiem, czy w tych sprawach było zajęte. W dwóch kwestiach, które są swoistymi miarami dzisiaj patriotyzmu. Po pierwsze, jakie stanowisko ugrupowanie Jarosława Gowina ma wobec problemu wyjaśnienia przyczyn i przebiegu śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej. To jest jedna z podstawowych miar współczesnego patriotyzmu. I druga sprawa, czy to ugrupowanie jest gotowe zaangażować się, żeby poprzeć starania telewizji Trwam o efektywne uzyskanie miejsca na multiplexie. Bo telewizja wyrażająca coś, co jest fundamentem naszej tradycji narodowej od tysiąca lat. Telewizja, która jest kontynuacją tej tradycji we współczesnej medialnej przestrzeni, także zasługuje na wsparcie każdego ugrupowania, które twierdzi, że chce działać zgodnie z naszym interesem narodowym. No i wreszcie trzeci wymiar, bo mówił już wymiar kompetencji polityków, wymiar programu, zasygnalizowałem, oczywiście to nie jest pełne omówienie. Trzeci wymiar, jakie grupy interesów tu mogą wchodzić w grę? Otóż widzę tu element niepokojący, mianowicie Jarosław Gowin od dawna opowiada się przeciwko reformie, która modyfikuje funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych. Otóż każda współczesna partia w takim dużym kraju jak Polska musi reprezentować poza interesami ludzi najbiedniejszych, poza interesami ludzi, którzy są na etatach w budżetówce, nauczycieli, poza interesami rolników, także grupy biznesowe. Tylko pytanie, czy otwarte fundusze emerytalne reprezentują biznes Polski, czy służą rozwojowi innowacyjności naszej gospodarki, czy reprezentują zagraniczne grupy biznesowe, które żerowały na niesprawności instytucjonalnej władz Polski i wydrenowywały, wypompowywały zyski z kraju. Uważam, że relacje między OFE a tym nowym ugrupowaniem powinny być bardzo dokładnie obserwowane. Jak na to wszystko zwrócimy uwagę, to będziemy mogli dosyć obiektywnie oszacować. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszych notowaniach to ugrupowanie dostało poziom poparcia około 6%. Jeden z komentatorów zwrócił się uwagę, że premia za nowość, czyli samo pojawienie się oferty na scenie politycznej, zazwyczaj była znacznie większa. A potem notowania idą w dół. Jeśli nowość tutaj jest tak nieduża, to może wskazywać, że to ugrupowanie jednak nie spotka się z większym poparciem wyborczym.
No tak, tak może być. Ja też taką spotkałem opinię, panie profesorze, że ktoś to porównał, że to jest taka szalupa, do której mogą zejść ci, których Platforma rozczarowała jako członków też na różnych płaszczyznach, no i do tej szalupy wsiądą, jakoś się uratują. Ale pytanie, czy ta szalupa ich znowu nie zawiezie, nie wpłynie do portu, którym będzie Platforma Obywatelska? Czy to nie jest taki też wybieg przedwyborczy?
Jest taka możliwość, że przekroczą próg wyborczy, a potem zrobią koalicję z Platformą Obywatelską. Tak. Albo będą mieli możliwość wyboru koalicjanta, czy Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość. I nawet jeśli by zrobili koalicję z PiS-em, to może być to koalicjant trudny, blokujący głębokie reformy. Bo na każdą nową inicjatywę trzeba spojrzeć z perspektywy całości. Mamy dwóch głównych graczy. Mamy Platformę, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy gracza, który jest samym sednem, samym rdzeniem patologii trzeciej RP czy PSL i potrafi się do każdego parlamentu dostać. Mamy SLD, które powinno jak najszybciej zejść ze sceny historycznej, a obok tego całą plejadę prawicowych czy prawicowo podobnych ugrupowań. Nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Mamy Ruch Narodowy, który zastanawia się, czy wchodzić do gry wyborczej. I istnieje ryzyko, że te małe ugrupowania będą startowały w wyborach, uzyskają 1, 2, 3, 4, może któreś z nich przekroczy próg wyborczy. Te głosy się rozproszą i Prawo i Sprawiedliwość nawet wygra wybory, ale będzie brakowało mu kilku procent, żeby móc zbudować rząd zdolny do zmieniania Polski na lepsze. I myślę, że każdy wyborca powinien się zastanowić, czy po raz kolejny nie grozi to, że ulegnie taki wyborca szukający nowej oferty, bo te stare oczywiście nie są bez wad. Szukający nowej oferty zablokuje jednak szansę na prawdziwą reformę, która usprawni nasze państwo.
Tak może być. Jeszcze trochę czasu pozostało, ale myślę, że warto się zastanawiać, rozmawiać też o Polsce, o przyszłości Polski, bo to nie jest tylko, ktoś mówi, a to takie politykowanie, to zostawmy to. To jest rozmowa o przyszłości narodu, moich dzieci, naszych dzieci, prawda, wnuków, a nawet prawnuków.
Zachęcam słuchaczy, żeby spokojnie rozważali tę nową ofertę, żeby patrzyli na to, jakie jest prawdopodobieństwo, że Polska razem będzie na pasku jakichś grup interesów mniej lub bardziej ukrytych, a jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie samodzielnym podmiotem, jakie jest ryzyko, że ukradnie bardziej głos Prawo i Sprawiedliwości niż Platformie. Pamiętam, gdy wyodrębniła się Solidarna Polska i na spotkaniu bodajże w Jarosławiu spytano mnie, jak to oceniam, powiedziałem, I gdyby okazało się, że Solidarna Polska potrafi zdobyć brakujący elektorat, dotrzeć do tych środowisk, dla których PiS nie jest przekonujący, to ten rozłam byłby rozgrzeszony. Ale jeśli Solidarna Polska będzie walczyła tylko z Jarosławem Kaczyńskim o urwanie jakiegoś fragmentu procenta, to ten rozłam będzie niewybaczalny.
Panie profesorze, pytanie jeszcze jedno. Odwiedza pan teraz różne miejsca Polski. Wiadomo, że to nie są takie
wizyty... Dzisiaj mam wykład w Nowej Dębie, jutro w Łańcucie.
W Łańcucie. Nie są to wizyty jakieś gospodarskie, tak jak to czyni premier, czy kiedyś sekretarz Gierek, ale takie spotkania bardzo sympatyczne z ludźmi zainteresowanymi sprawami. Jaką Polskę pan widzi, panie profesorze? Bo pan odwiedza różne regiony.
Widzę Polskę bardzo zróżnicowaną. Widzę Polskę biedy i bierności. Dzisiaj rano w Stalowej Woli poszedłem na spacer, doszedłem też na targowisko skromne i patrzę, jest bardzo długa kolejka do jednego ze straganów. Tam były jajka. Trochę tańsze niż inne. Nie wiem, czy to znak pewnej biedy. Ale widzę Polskę, która ma strefy zaniedbania i ma wyspy rozwoju. Ma przestrzenie, gdzie ludzie są bardziej przedsiębiorcy, bardziej sprawni. I myślę, że trzeba pomóc tym, powinniśmy wzajemnie sobie pomagać w tych środowiskach, które podjęły wysiłek rozmowy z rodakami o Polsce i podjęcia inicjatyw, które nie zawsze gwarantują sukces, ale bez tych inicjatyw nie zbudujemy poczucia współodpowiedzialności. Mam wrażenie, że wielu rodaków czeka na jakiś impuls, który przywróciłby im wiarę w to, że warto angażować się w życie publiczne, że warto pójść na wybory, że warto wierzyć w Polskę, bo ta wiara w przypadkach jest bardzo nadwątlona.
Tak, no i mówimy ciągle, że też są regiony, panie profesorze, które są albo nagradzane, albo odstawiane na bok ze względu też na mapę wyników wyborczych. To też nie jest tajemnica, jak się popatrzy tam,
ten
gdzie...
Ten mechanizm niestety działa w wielu demokracjach, że politycy, którzy są przy władzy, starają się, żeby środki, na przykład na inwestycje, środki chroniące miejsca pracy albo tworzące je, przypływały do ich okręgów wyborczych. A zatem jeśli pewne środowiska czują się zaniedbane, to powinny się lepiej zorganizować i poprzeć największą partię opozycyjną, żeby mechanizm rozdziału środków był przejrzysty i bardziej otwarty.
No tak, no ale tu działa taki mechanizm, prawda, tutaj kija i marchewki, bo patrzą, no tak, nie poprawiliśmy rządzących teraz, no to nie mamy mostu i musimy objazdem jechać ileś kilometrów do szpitala, czy do szkoły, czy do większego miasta. Tak to nieraz bywa i tak jest odbierany w tych regionach, ale to już inny temat szeroki.
Się, czy oczywiście idealnego świata nie będzie na tym świecie, nie? Bo gdyby ten świat mógł być idealny, to Kościół i jego wizja zbawienia nie byłyby potrzebne, prawda?
Oczywiście.
Idealnego świata nie będzie, ale zasobami, które są na przykład funduszami europejskimi, można zarządzać w sposób inteligentny, który będzie stymulował rozwój, innowacyjność, mobilność w ramach kraju w taki sposób, że będzie się wypychało ludzi z kraju. Mogą te projekty być utopione korupcyjnie, jak wielkie projekty informatyczne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo utopione korupcyjnie przy nieprzemyślanych wydatkach zbrojeniowych, a mogą być zainwestowane w jakość kształcenia, w przyspieszenie zdolności młodych ludzi do wejścia do gry rynkowej jako innowacyjni przedsiębiorcy. Myślę, że obecny układ władzy jest tak patologicznie klientelistyczny, że on znaczną część środków zmarnotrawi. Znowu będziemy mieli drogi i wiadukty droższe niż w Niemczech, przy płacach polskich wykonawców znacznie niższych niż w Niemczech.
Tak. I żeby nie było takiego hasła, zmieniliśmy Polskę, więc teraz może z niej wyjechać, prawda? Bo była mowa wielkiej zmianie i tutaj widzimy, co się dzieje. Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Życzę dobrych spotkań z Polakami.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na 18 w Nowej Dębie, a jutro o 15.30 kościele Farmem w Łańcucie.
Pięknie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. Nasz gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, był naszym komentatorem do wydarzeń aktualnych.